Więc czy według Biblii jest sens modlić się za zmarłych i to jeszcze można rozszerzyć i do zmarłych? Co roku w naszym kraju obchodzi się dwa święta, Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Wszystkich Świętych to święto poświęcone świętym, tym, którzy nieznanym świętym. I to jest Kościół, dziękuję za tych wszystkich świętych, którzy nie są, czy byli nieznani historii, a którzy byli świętymi w odróżnieniu od wszystkich innych nieświętych ludzi. A jest jeszcze drugie święto, Zaduszki, gdzie ludzie modlą się, żywi modlą się o zmarłych, o dusze ludzi zmarłych. Odwiedzają groby, zapalają świeczki, kładą kwiaty, ale przede wszystkim modlą się za swoich najbliższych, którzy odeszli. Oczywiście nie dzieje się to tylko i wyłącznie podczas tego jednego święta. W trakcie roku są też różne inne możliwości, wykupienie mszy, czy też uzyskanie jakiegoś odpustu. No, w każdym bądź razie są różne praktyki w ciągu roku, z których ludzie korzystają, aby modlić się za umarłych, za zmarłych. Dlaczego to robią? Ponieważ są tak nauczeni. Ponieważ wierzą, że ich najbliżsi raczej do nieba nie poszli. Zdecydowanie do nieba nie poszli, ale są w czyśćcu. A skoro są w czyśćcu, to trzeba im pomóc, żeby jak najszybciej z tego czyśćca wyszli. A jak to się może wydarzyć? Poprzez ich pomoc, poprzez ich wstawiennictwo, poprzez modlitwy, poprzez odpusty, poprzez różne praktyki, nabywanie relikwii, czy dotykanie relikwii, pielgrzymowanie do różnych świętych miejsc. Są różne możliwości. Powstaje pytanie, czy taka praktyka jest biblijna? Czy w świetle nauczania Pisma Świętego jest sens modlić się za zmarłych? Czy jako chrześcijanie, protestanci powinniśmy uczestniczyć w tego typu praktykach? Więc musimy patrzeć na to, co naucza Pismo Święte, ponieważ to jest nasza norma wiary i praktyki. Więc zobaczmy, co Pismo Święte naucza w tej kwestii. Ale tutaj musimy zdefiniować, na czym bazujemy. Ponieważ Pismo Święte dla jednych, dla nas, to jest 66 ksiąg w sumie, 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu, ale dla innych, dla rzymskich katolików na przykład, to już jest 76 ksiąg. 49 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Więc musimy zdefiniować, co rozumiemy przez Pismo Święte. W XVI wieku Kościół rzymskokatolicki na Soborze Trydenckim zmienił kanon Pisma Świętego i dodał 10 ksiąg do kanonu Starego Testamentu. Kościół zachodni, czy kościoły zachodnie do XVI wieku miały jeden kanon, wspólny kanon. 39 ksiąg Starego Testamentu, 27 Nowego. Te 39 ksiąg Starego Testamentu odpowiadało 22 lub 24 księgom kanonu żydowskiego, ponieważ Żydzi, księgi, które są u nas oddzielnie, u nich są razem. Księga Ezdrasza i Nechemiasza u nas są oddzielnie. W kanonie hebrajskim jest to jedna księga. Księgi królewskie to samo. U nas są dwie, w ich kanonie jest to jedna księga. Więc oni to łączą. I w sumie są 22 księgi, co jest odpowiednikiem naszych 39. I te księgi, te 39 ksiąg, które mamy w naszym kanonie, przez Żydów są uznawane jako kanoniczne, jako natchnione. Uznawane też były przez pierwszych chrześcijan jako natchnione. Natomiast te 10 ksiąg, które Kościół rzymskokatolicki dodał, ani Żydzi ich nie uznawali za natchnione, ani chrześcijanie pierwszych wieków nie uznawali ich za natchnione. Dlaczego Kościół zrobił taki krok? Ponieważ powodem była reformacja, która miała miejsce w XVI wieku. Ruch, czy też renesans, przyniósł zmiany w kulturze. Ludzie zaczęli doceniać na nowo kulturę Rzymu, kulturę Grecji. W związku z tym pojawiło się pragnienie powrotu do źródeł, do języków oryginalnych. Przez to wrócono do Pisma Świętego, napisanego w językach oryginalnych. Zaczęto je czytać. A jak zaczęto je czytać, to zobaczyli ludzie, że Kościół opisany w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, jest różny, jest inny od tego opisanego, czy tego zastanego. W związku z tym trzeba naprawić ten Kościół. Trzeba zrobić tak, żeby ten Kościół wrócił do normy. Wiele praktyk w tym Kościele jest niebiblijnych, czy było niebiblijnych. I to zobaczono właśnie poprzez to, że wrócono do Pisma Świętego. Więc reformacja dążyła do oczyszczenia Kościoła z różnych niebiblijnych praktyk. Miarą czy normą było Pismo Święte. I w tym czasie, czy w tamtym czasie, popularne były różnego rodzaju praktyki modlitwy za zmarłych, mające pomóc duszom zmarłym. I patrząc na historię, to widzimy, że było to ogromne źródło zysku dla Kościoła. Ale też i ogromne źródło nadużyć Kościoła. Ale reformacja pokazała, że tego typu praktyki są niebiblijne. Więc Kościół rzymski, rzymskokatolicki, w obliczu tego, co reformacja przyniosła, musiał znaleźć podstawę dla swoich praktyk. Ponieważ w pismach kanonicznych nie było wzmianki o tego typu praktykach, więc dodali księgi, które takie wzmianki mają. I w ten sposób uzasadniają tego typu praktyki. Jednym z takich głównym fragmentem, na którym się opierają, to jest fragment pochodzący z drugiej księgi machabejskiej. Jest to księga apokryficzna. Jest historia Judy, który walczył z wrogami, Juda Machabeusz. Doszło do potyczki jego ludzi z wrogami i jego ludzie zginęli. I kiedy chciano ich pochować, Żydzi odkryli, że ci polegli Żydzi pozabierali złote bożki i mieli je przy sobie. Czyli zgrzeszyli generalnie, bo mieli przy sobie bożki. Więc Juda wymyślił, że trzeba po prostu złożyć ofiarę przebłagalną za nich, żeby oni mogli wejść do nieba, czy też mogli być po zmartwychwstaniu uważani za sprawiedliwych. Więc trzeba jakoś pomóc im, tak? I tutaj ten fragment mówi o tym. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Czyli ci ludzie, ci Żydzi, przywłaszczyli sobie bożki pogan, zginęli i kiedy chciano ich pochować, to Żydzi odkryli, że oni mają te bożki. I Juda wiedział, że oni zgrzeszyli. Ale żeby im zapewnić wjazd do nieba, tak wulgarnie mówiąc, no to trzeba było tą ofiarę przebłagalną za nich złożyć. Więc 2000 drachm powędrowało do Jerozolimy. Kiedy zanim Luter wystąpił, był człowiek, który się nazywał Tecel. I on sprzedawał różne odpusty za różne sumy. I wszystkie te sumy wędrowały do Rzymu. Więc akurat fragment, który bardzo dobrze pokazuje te praktyki. Więc tyle, że podobny fragment jest w księdze Jozuego. W 7 rozdziale, od 11 do 26 wiersza, miała podobna sytuacja. Żydzi walczyli z wrogiem. Słucham? Ktoś coś mówił. Żydzi walczyli z wrogiem. I jeden żołnierz, i mieli nakaz, żeby nie wziąć ze sobą nic, co należy do tych ludzi. To wszystko musi być zniszczone. Jeden żołnierz, Achan, zobaczył ładną szatę. I srebro, i złoto. I cichaczem sobie to przywłaszczył. I kiedy, tak, schował w swoim namiocie. I kiedy Izrael poszedł walczyć z drugim miastem, z Aj, klęska, dostali baty. Więc Jozue na twarz padł i wołał do Boga o zmiłowanie, tak, co jest. A Bóg powiedział, wstań, jest grzech w obozie. Achan przywłaszczył sobie coś, co nie należało do niego. I co zrobiono z Achanem? Achan oczywiście się przyznał. Powiedział, gdzie ukrył to. Znaleziono to srebro, złoto, tą szatę. Dla Achana nie było miłosierdzia. On wystawił na śmierć ludzi Izraela, więc musiał ponieść śmierć. Ukamienowano go, całą jego rodzinę. Spalono wszystko, co miał. Nie było żadnej ofiary po to, żeby mógł później pójść do nieba. Nie było ofiary za zmarłych. Według prawa, według zakonu żydowskiego, ofiary mogły być składane tylko i wyłącznie przez żywych, za żywych. Ponieważ ten człowiek, który przychodził do świątyni z ofiarą przebłaganą za grzech, musiał położyć swoją rękę na tej ofierze i dopiero kapłan mógł zabić to zwierzę. Więc żywy musiał utożsamić się z tą ofiarą. Więc ta praktyka pokazana w drugiej księdze machabejskiej jest sprzeczna z tym, z prawem, jakie obowiązuje, jakie Bóg nadał Izraelowi. W związku z tym tylko pokazuje, że musimy bazować na Piśmie Świętym. Na Piśmie Świętym, który jest uznany przez Żydów, przez chrześcijan, na tych 39 księgach, które mamy Starego Testamentu i 27 księgach Nowego Testamentu. To jest nasza baza. To jest nasza baza. Śmierć i co dalej? Co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Wielu mówi, że człowiek umiera i to w zasadzie koniec. Nic więcej, nic się nie dzieje. Zarówno ciało, jak i dusza umarły i to jest całkowity koniec. Nie ma nic po śmierci. Pogląd biblijny na śmierć jest zupełnie inny, odwrotny od przedstawionego. Według Biblii człowiek to dusza i ciało i są one jednością. Śmierć następuje wtedy, kiedy ciało umiera. Czyli można powiedzieć, że śmierć to oddzielenie ciała i duszy, czy ciała od duszy. Ciało idzie do grobu. A co się dzieje z duszą? Dusza istnieje dalej. I są różne fragmenty, które mówią o tym, ale w zasadzie są dwa fragmenty, które rozwiązują tę kwestię. Pierwszy fragment z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset mówi: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale dusz zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Człowiek może zabić człowieka, może zabić jego ciało, ale duszy nic nie jest w stanie uczynić. Bóg może zabić jedno i drugie, ale człowiek tylko zabije ciało. Więc śmierć to zabicie ciała, a dalej dusza istnieje. I drugi fragment to nauczanie Jezusa w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale o bogaczu i Łazarzu. Oboje umarli, bogacz i biedny, czy żebrak Łazarz. Oboje zostawili ciała na ziemi, a ich dusze funkcjonowały dalej, ale już w innym wymiarze. Stary Testament, jak i Nowy Testament mówią o tym, że śmierć to nie koniec istnienia. Tu Tutaj jeden werset mi zginął. W księdze Joba w 19 rozdziale, wersety 24 i 25. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Ciało umrze, ale dusza będzie istnieć. Poza tym wielokrotnie Stary Testament zakazuje kontaktów z duchami zmarłych. Spirytyzm albo spirytualizm są zakazane. A po co dawać zakaz kontaktów z duszami ludzi zmarłych, jeśli dusza umiera wraz z ciałem? Nie ma sensu, tak? A skoro Bóg daje zakaz kontaktowania się z umarłymi, to znaczy, że dusza musi dalej istnieć. I takim głównym fragmentem, to jest fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział, wersety od 10 do 12. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, czyli daje na spalenie. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą, czyli narody, które zajmowały Kanaan. Z powodu tych rzeczy, te ludy robiły te rzeczy i Bóg odebrał im ziemię za karę. Więc wszelkie kontakty z duszami zmarłych są zakazane. Nie można się do nich zwracać. W Nowym Testamencie mamy przykłady tego, że dusza ciągle żyje po śmierci. Na Górze Przemienienia, kiedy Jezus spotyka się z Eliaszem i Mojżeszem. Tak, więc gdyby Mojżesz i Eliasz umarli, ale ich dusze ciągle żyją. Kolejny argument z Nowego Testamentu, kiedy to jest, pochodzi z miejsca, gdzie Panu Jezusowi zadano podchwytliwe pytanie o istnienie życia po śmierci. Jezus odpowiedział, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I dodał, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Abraham, Izaak, Jakub, mimo że umarli, to żyją. Funkcjonują w innym wymiarze. Zatem według Biblii śmierć to oddzielenie ciała i duszy. Ciało umiera, ale dusza istnieje dalej. Dusza jest nieśmiertelna. Kolejna rzecz. Dokąd idą dusze po śmierci? Dokąd idą? Czyli co się dzieje z duszami w stanie przejściowym? Stan przejściowy to stan od śmierci do zmartwychwstania, na sąd ostateczny. Ciało umiera, ale dusza trwa dalej. Ale gdzie trwa? Gdzie jest? Zobaczmy, co Biblia mówi właśnie w tej kwestii. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza, właśnie o przypowieść, podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Łukasza, 16 rozdział. Od wersetu 19, 1121. Łukasza, 16 rozdział, wersety 19 do 26. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót, owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Więc mamy dwóch ludzi, bogacza oraz żebraka o imieniu Łazarz. Obaj umierają. Co się z nimi dzieje? Łazarz idzie na łono Abrahamowe. Abraham był człowiekiem sprawiedliwym, więc możemy zakładać, że łono Abrahamowe to miejsce, do którego idą dusze ludzi sprawiedliwych. Łazarz był sprawiedliwy. Poszedł do miejsca, w którym doznawał pociechy. Werset 25 mówi. Ale bogacz poszedł do krainy umarłych. Mówi nam o tym werset 23. A gdy w krainie umarłych? W greckim ta kraina umarłych to Hades. A w hebrajskim odpowiednikiem Hadesu jest Szeol. Tam bogacz cierpiał męki. Hades to miejsce cierpienia. Więc mamy dwa miejsca dla dusz. Jedno jest to łono Abrahamowe, gdzie człowiek doznaje pociechy. Jest to miejsce przeznaczone dla ludzi sprawiedliwych oraz mamy krainę śmierci, Hades, przeznaczoną dla ludzi niesprawiedliwych, złych, którzy tam cierpią męki. I obydwa miejsca są od siebie oddzielone ogromną przepaścią. Czy jest faktyczna przepaść? Tego nie wiemy, ale te miejsca z pewnością są oddzielone, żeby nie można było przejść z jednego miejsca do drugiego. Ten fragment nie wspomina nic o trzecim miejscu, które jest bardzo popularne w tym kraju. O czyśćcu. Dlaczego? Ponieważ takiego miejsca nie ma. W żadnym wersecie nie ma, Pisma Świętego nie ma mowy o pośrednim miejscu pomiędzy łonem Abrahamowym a krainą umarłych. Nie ma trzeciej opcji. Nie ma możliwości zmiany swojego położenia po śmierci. Bogacz nie myśli, że pewnego dnia wyjdzie z tego miejsca. Raczej jego położenie już jest przesądzone i on dobrze sobie zdaje z tego sprawę i dlatego chce, aby Abraham posłał kogoś do jego rodziny, kogoś z umarłych, aby powiedzieli jego rodzinie, żeby nie przyszli na to samo miejsce, co on przyszedł. To, że są dwa miejsca dla dusz po śmierci, jest zgodne z tym, jak Bóg postrzega ludzi. I patrząc na Biblię, widzimy tylko dwie kategorie ludzi. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest w tych kategoriach Bóg postrzega ludzi. Dwie kategorie. Sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Dobrzy i źli. Wierzący i niewierzący. Chrześcijanie i niechrześcijanie. Ludzie sprawiedliwi to są ludzie, którzy są w porządku przed Bogiem. Sam Bóg ogłosił, że są w porządku. A stało się to możliwe przez ich wiarę w Jezusa Chrystusa. Zawierzyli Chrystusowi i Bóg przebaczy im wszystkie grzechy. Chrystus dał im swoją sprawiedliwość, a wziął na siebie ich grzechy. Są sprawiedliwi. Kiedy przestępca Łotr wisiał z Jezusem na krzyżu obok Jezusa, i upamiętał się. Jezus powiedział do niego, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc są dwie kategorie ludzi. Druga kategoria, niesprawiedliwi, to ludzie, którzy przed Bogiem w porządku nie są. Ich grzechy świadczą przeciwko nim. Nie chcą przyjść do Chrystusa, nie chcą przyjść po przebaczenie grzechów. Sami wolą wypracowywać swoje własne zbawienie. Więc dwie kategorie ludzi, dwa miejsca w wieczności. Apostoł Paweł mówi tak w liście do Rzymian. W drugim rozdziale, wersety od 5 do 10. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i niestuszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, a potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi. Dwie kategorie ludzi. Ci, którzy są sprawiedliwi. Ci, którzy szukają, trwają w dobrym uczynku, dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, idą do nieba, można powiedzieć. A ci, którzy są przeciwieństwem, czyli hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Dwie kategorie ludzi i dwa miejsca, do których idą po śmierci. Więc Paweł mówi nam, że to jak żyjesz, jaki jesteś za życia, determinuje twoją przyszłość, twoją wieczność. Jeśli za życia znalazłeś akceptację w Bogu, to będziesz w niebie. A jeśli za życia byłeś bezbożnikiem, to czeka cię piekło, utrapienie i ucisk. Nie ma trzeciej możliwości. Albo jesteś z Bogiem, albo jesteś przeciwko Bogu. Są tylko dwie możliwe opcje, są tylko dwie możliwe grupy ludzi i są tylko dwa przeznaczenia. Wnioski końcowe. Gdy człowiek umiera, to idzie do jednego z dwóch miejsc. Łona Abrahamowe albo kraina umarłych. Pierwsze miejsce jest dla sprawiedliwych, drugie dla niesprawiedliwych. Nie ma nic pośrodku, pomiędzy. Nie ma czyśćca. To, gdzie pójdziesz po śmierci, zależy od tego, jak żyjesz tu i teraz. Hebrajczyków 9:27 mówi, że ludziom jest postanowione raz umrzeć, a potem jest sąd. Więc można powiedzieć, że śmierć oddaje człowieka w ręce Boga, który decyduje o jego losie. Gdy człowiek umrze, to otrzymuje to, na co zasłużył podczas swojego życia. Jego dusza idzie do odpowiedniego miejsca. Jego stan nie ulegnie zmianie, w sensie nie przejdzie, ten, który poszedł do nieba, nie przejdzie do piekła, a ten, który poszedł do krainy umarłych, nie przejdzie na łono abrahamowe. Sytuacja duszy po śmierci jest już nieodwracalna. W związku z tym nie ma sensu się modlić o dusze ludzi zmarłych, ponieważ nasze modlitwy nie mają wpływu na to, gdzie te dusze będą przebywać. Nasze modlitwy nie mogą pomóc zmarłym, bo to za życia decyduje się to, gdzie spędzą wieczność. Ale jest sens modlić się o żywych. Dopóki żyją, mogą się upamiętać i uwierzyć Ewangelii i przez to pojednać się z Bogiem, co w konsekwencji daje życie wieczne. I Bóg zachęca nas wielokrotnie do tego, żeby modlić się o żywych. A nigdzie nie znajdujemy zachęty do modlenia się o zmarłych, o umarłych. I drugi aspekt, czy można modlić się do zmarłych? Wiele osób to robi. Proszą świętych różnego rodzaju o wstawiennictwo. Czy proszą o łaskę. Czasami modlą się do umarłych, do najbliższych o jakąś ochronę. Ponieważ oni są już po drugiej stronie, a my zostajemy tutaj, więc modlą się o ochronę do tych, którzy już tam przeszli. Ale Bóg w swoim prawie zakazał kontaktu z umarłymi. Każdy, kto tak czynił, czy kontaktował się w jakiejś formie z umarłymi, miał być ukamienowany. To było bezwzględne prawo. Modlitwa do zmarłych jest według mojego rozumienia formą kontaktowania się ze zmarłymi. Nie jest to wywoływanie duchów, ale myślę, że podchodzi to do kategorii wzywających duchów, czy wzywających zmarłych. A taka praktyka jest absolutnie zakazana. Nieważne, do kogo się zwracasz, czy to jest święty, czy nieświęty, modląc się do zmarłych, grzeszysz. Zmarli nie są w stanie pomóc. Pismo bardzo wyraźnie i stanowczo mówi i podkreśla, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. To znaczy, że Bóg ustanowił jedną osobę, aby go reprezentowała, i Bóg ustanowił jedną osobę, aby nas reprezentowała. I to jest Jezus Chrystus. Przez Jezusa możemy nawiązać relację z Bogiem. I Bóg posłał Jezusa na krzyż, aby Jego ofiara mogła uczynić nas zawsze doskonałymi tych, którzy przez Jezusa przychodzą do Boga. Jezus ma wszystko to, co jest potrzebne, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem jako doskonali, jako sprawiedliwi, jako święci. Jezus ma wszelką potrzebną łaskę, wszelkie potrzebne błogosławieństwo dla nas poprzez swój krzyż, poprzez Golgotę. I Bóg wskazuje wyłącznie na Chrystusa. To jest jedyny pośrednik. Był umarły, ale żyje. Więc jeśli odrzucamy Chrystusa i próbujemy innymi drogami przychodzić do Boga, to do Boga nie przychodzimy. To przeciwko Bogu grzeszymy. Odrzucamy Boga, ponieważ Bóg ustanowił Chrystusa. Zostaw, jeżeli zwracasz się do umarłych, zostaw ich w spokoju. Bóg dał Chrystusa, abyś przez Chrystusa zwracał się do Niego. Jezus jest pośrednikiem. Zaufaj Chrystusowi, poddaj się Jemu, a On doprowadzi ciebie do Ojca, ponieważ On jest drogą do Ojca. Jezus jest w stanie to uczynić. Więc nie ma sensu modlić się o umarłych, ponieważ po śmierci oni już są w rękach Boga. To Bóg będzie decydował, czy decyduje o ich losie. My na to nie mamy wpływu. Ale też nie ma sensu, czy też nie wolno modlić się do zmarłych. Nieważne, czy są święci, czy nieświęci. Nie wolno się modlić. Jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Amen.